Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Południowa Wielkopolska w kalejdoskopie.
W tym roku zima jak do tej pory nie dotarła do nas. Wędrowaliśmy po różnych krańcach Polski. Tym razem postanowiłem Państwa zaprosić na tereny bliższe Kaliszowi, czyli na południe Wielkopolski, albo inaczej mówiąc na południowe krańce ziemi kaliskiej, która jest nie mniej ciekawa i bogata w zabytki. Naszą wędrówkę zaczniemy od uroczej miejscowości, która leży w pobliżu najwyższego wzniesienia Wielkopolski, Kobylej Góry, a miejscowość nazywa się tak samo. Kobyla Góra to wieś, dawniej miasto, położona w powiecie ostrzeszowskim, około 10 km na zachód od Ostrzeszowa i około 35 km na południowy zachód od Ostrowa Wielkopolskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Kobyla Góra, która graniczy z województwem dolnośląskim. Kobyla Góra to wieś o charakterze miejskim. Uzyskała lokację miejską przed 1428 rokiem. Znajduje tu się ośrodek wypoczynkowy, kemping, niewielki zbiornik wodny, zajazd, punkt wypadowy na wzgórza ostrzeszowskie. Położona na terenie obszaru chronionego krajobrazu wzgórza ostrzeszowskie i kotlina odolanowska. W 1295 roku w kronice łacińskiej Liber Fundationis Escopatios Wroclawienis miejscowość wymieniana jest jako Kobyla Góra. Wspomniana tutaj kronika to katalog rejestrów biskupstwa wrocławskiego sporządzony na początku XIV wieku po łacinie. Jest ona dla wielu wsi śląskich najstarszym zachowanym źródłem historycznym, w którym odnotowano ich istnienie. Kobyla Góra po raz pierwszy w polskich dokumentach jest wzmiankowana w 1387 roku w dokumentach z czasów Władysława Jagieły. Prawa miejskie osada posiadała od XV do XIX wieku, czego dowodem jest zachowana do dziś zabudowa rynku o miejskim charakterze. Oprócz produkcji rolniczej, działalność gospodarcza opierała się na 7 młynach usytuowanych na rzece Mereśnicy. Z początkiem XVI wieku Kobyla Góra otrzymała przywilej organizowania jarmarków od króla Zygmunta Starego oraz od końca XVI wieku od króla Zygmunta III Wazy. W końcu stycznia 1793 roku, w wyniku rozbioru Rzeczypospolitej, Kobyla Góra znalazła się w granicach państwa pruskiego, gdzie utraciła status miasta. W okresie zaborów dla Kobylej Góry bardzo ważny był handel. Mimo że w 1793 roku mieszkańcy zrzekli się praw miejskich, to nadal mogli korzystać z możliwości organizowania targów. Ważnym wydarzeniem, które ułatwiło kontakty handlowe, było otwarcie w 1860 roku szosy z Ostrzeszowa przez Kobylą Górę do Sycowa i dalej do Wrocławia. W powstaniu listopadowym władze pruskie ustanowiły w Kobylej Górze komisariat obwodowy celem osłabienia pozycji polskiej szlachty. Stan ten utrzymał się aż do końca panowania zaborcy. W połowie XIX wieku, podczas Wiosny Ludów, w Kobylej Górze miał miejsce bunt chłopów. Do drugiej połowy XIX wieku Kobyla Góra była miejscowością o licznej społeczności żydowskiej. Jeszcze w latach 70. XIX wieku Żydzi stanowili 45% mieszkańców z 359 mieszkańców wioski. Intensywna emigracja Żydów z Wielkopolski w drugiej połowie XIX wieku zmieniła krajobraz etniczny Kobylej Góry. Na początku XX wieku liczyła ona niecałe 500 mieszkańców, z czego 62% stanowili Polacy, 21% Niemcy i 17% Żydzi. Katolicy stanowili w tym czasie 56% ludności, a protestanci 27%. Po 1918 roku powiat ostrzeszowski został objęty powstaniem wielkopolskim. Nie ominęło ono również Kobylej Góry. Sformowane wówczas przez Polaków straże ludowe prowadziły zaciekłe walki z niemieckim Grandschutzem. W decydujący sposób na przebieg kampanii wpłynęła bitwa pod Ligotą 15 stycznia 1919 roku, wygrana przez powstańców wielkopolskich. W 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego miejscowość wraz z większością historycznej Wielkopolski została włączona w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Nastąpił odpływ dużej części ludności niemieckiej oraz żydowskiej do Niemiec. Przez miejscowość przepływa rzeka Mrężnica, na której w 1978 roku rozpoczęto budowę zapory, która zakończyła się w 1983 roku. Powstały zbiornik Blewąska o podłużnym trójkątnym kształcie, ma powierzchnię 17 hektarów, długość około 900 metrów, a szerokość w najszerszym miejscu ponad 500 metrów. Jest to popularne miejsce wypoczynku i ośrodek sportów wodnych. W okolicy oraz nad samym zalewem znajdują się liczne pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Przez wiele lat mieszkańcy Kalisza często szukali miejsca dla wypoczynku i wybierali Kobylogórę i najbliższą jej okolicę, tym bardziej, że miejscowość wtedy leżała w granicach województwa kaliskiego. Doskonałe warunki docenił Robert Korzeniowski, polski lekkoatleta, chociaż czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy. Były rekordzista świata w chodzie sportowym i najbardziej utytułowany polski sportowiec pod względem zdobytych tytułów mistrza olimpijskiego. Przed ważnymi zawodami odpoczywał i trenował w Kobylej Górze, za co został uhonorowany honorowym obywatelstwem Kobylej Góry. W miejscowości nie ma specjalnych zabytków. Jest kościół parafialny pod wezwaniem świętej Jadwigi, wybudowany na początku XIX wieku w stylu klasycystycznym. W centrum świątyni jest prezbiterium z ołtarzem głównym wolnostojącym. Na samym szczycie ołtarza głównego umieszczona została figura świętej Jadwigi Śląskiej autorstwa Alfreda Wiśniewskiego. Artysta ubrał świętą w pofałtowaną suknię przewiązaną w pasie i płaszcz z kołnierzem. Został on spięty pod szyją szeroką klamrą, przerzuconą przez prawe ramię. Spod sukni wystaje bosa stopa prawej nogi. To nawiązanie do prawdziwej historii życia świętej Jadwigi, bo już średniowieczne zapisy mówią o praktykowaniu przez nią surowej ascezy, już na dworze książęcym. Księżna pozbyła się bogatej garderoby i kosztownej biżuterii. Jadała skromnie, nosiła włosiennice i właśnie cały czas chodziła boso. Pewnego dnia jej spowiednik wręczył jej buty z poleceniem, by je nosiła. Księżna spełniła jego polecenie i nosiła je, ale zawieszone na sznurku, a nie na nogach. Popatrzmy jeszcze na figurę z Kobylej Góry. Na głowie świętej Jadwigi artysta włożył koronę, spod której wyłaniają się długie, opadające na ramiona kręcone włosy. I jeszcze jedno, na wysokości pasa święta trzyma model kościoła jako fundatorka świątyń, klasztorów i wielu działań charytatywnych. Sufit kościoła zdobią plafony pochodzące z początków lat 80. XX wieku. W nawie głównej jeden z nich przedstawia ubranego w habit świętego Maksymiliana Kolbe, który trzyma w ręku obozową koszulę z odwróconym czerwonym trójkątem na piersi z literą P i numerem obozowym 16670. Kolejny plafon ukazuje Chrystusa, na którego zgiętej ręce wsparty został krzyż na wysokim drzewcu z owiniętą dokoła białą banderolą z napisem Pax Alleluja. W drugiej ręce Syna Bożego namalowano płasko złożoną księgę z umieszczonym na niej barankiem z krzyżem i czerwonym proporcem. Na suficie przedstawiona również jest postać Matki Bożej trzymającej w ręku koronę i wskazująca na krzyż. Natomiast na ścianach powyżej Drogi Krzyżowej namalowano postacie czterech ewangelistów. świętego Mateusza, świętego Marka, świętego Łukasza i świętego Jana. Z zabytków mamy jeszcze kamienicę z ornamentyką klasycystyczną, kościół ewangelicko-augsburski zbudowany pod koniec XIX wieku oraz cmentarz żydowski, który został założony w końcu XVIII wieku i znajduje się w lesie, w okolicach ośrodka wypoczynkowego nad zalewem. Został zniszczony częściowo w czasie II wojny światowej przez hitlerowców. Z miejscowości Kobyla Góra przez Marcinki jedziemy lub idziemy do zmyślonej Parzynowskiej i dalej już pieszo, zgodnie z kierunkowskazami turystycznymi, kierujemy się w kierunku wzniesienia najwyższego w Wielkopolsce na Kobylą Górę. Góra ma 284 metry nad poziomem morza. Szczyt położony jest w paśmie wzgórz ostrzeszowskich, 700 metrów od drogi Marcinki-Parzynów w miejscowości Zmyślona-Parzynowska. Wzniesienie Kobyla Góra zbudowane jest z zaburzonych osadów glacjalnych z lodowaceń południowo-polskich. Są to głównie piaski i żwiry morenowe oraz zaburzone osady miocenu, iły i mułki, piaski i żwiry. Najwyższa część kulminacji wzniesienia budują piaski ze żwirem. Wzniesienie pokrywa w głównej mierze las sosnowy. Na jego południowo-zachodnich stokach dominują łąki, natomiast od strony północnej pola uprawne. Po zdetronizowaniu Bełczyny, uznawanej jako najwyższe wzniesienie Wielkopolski, na wierzchołku Kobylej Góry w 1974 roku ustawiono głaz pamiątkowy informujący, że jest ona najwyższym punktem tego regionu. Inauguracja odsłonięcia głazu odbyła się w czasie obchodów Dni Ziemi Ostrzeszowskiej przy udziale władz lokalnych oraz harcerstwa. Na wierzchołku Kobylej Góry od 7 maja 1999 roku znajduje się krzyż jubileuszowy, tak zwany Krzyż Wielkopolski, wzniesiony z okazji przełomu II i III tysiąclecia istnienia chrześcijaństwa. Ma on 20 metrów wysokości, a rozpiętość jego ramion wynosi ponad 10 metrów. Całość konstrukcji waży ponad 10 ton. 20 metrów wysokości ma symbolizować 2000 lat chrześcijaństwa, czyli każdy metr to 100 lat naszej wiary. Na kulminacji wzniesienia znajdują się również pamiątkowe kamienie z murowanym, oprawionym okruchem skały z Bazyliki Grobu Świętego, opisywanym jako kamień z grobu Pana Jezusa oraz dzwon Jana Pawła II poświęcony 18 września 2006 roku. W 2014 roku przeprowadzono konserwację krzyża i zamontowano jego oświetlenie. W tym samym roku posadowiono na stoku Kobylej Góry figurę świętego Józefa oraz wybudowano przy parkingu bramę świętego Jana Pawła II, a na szczycie wzniesiono drewnianą wiatę turystyczną. Duży wkład w uczczenie jubileuszu chrześcijaństwa w 2000 roku na Kobylej Górze ma kaliski biskup ordynariusz Stanisław Napierała. Na wschód od kulminacji wzgórza posadowiona jest wieża przekaźnikowa sieci komórkowej. Na Kobylą Górę prowadzą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Na południowym stoku wzniesienia znajduje się parking dla pojazdów oraz polana z ławkami i zadaszeniem używana w czasie odprawiania nabożeństw i spotkań. Kobyla Góra od 2000 roku stała się miejscem pielgrzymek wiernych z diecezji kaliskiej. Wpływ mają na to postawiony tu dzwon Jana Pawła II, Wielkopolski Krzyż Jubileuszowy, dokoła którego rozsypano ziemię z pobliża Golgoty i Bazyliki Grobu Świętego, oczywiście z Jerozolimy, oraz kamienie pamiątkowe z murowanym w 2003 roku okruchem skały z tejże bazyliki. Dzwon Jana Pawła II na Kobylej Górze bije codziennie o godzinie 15, jest to godzina śmierci Jezusa Chrystusa, oraz w każdą sobotę o godzinie 21.37, jest to dzień i godzina śmierci Jana Pawła II. Przed II wojną światową w pobliżu Kobylej Góry eksploatowano tak zwane kwarcyty ostrzeszowskie, będące piaskowcami i piaskowcami zlepieńcowatymi o spoiwie krzemionkowym. Skały te znajdują się na powierzchni terenu dzięki silnym i głębokim zaburzeniom podłoża skalnego wywołanego przez lądolody skandynawskie. Wzniesienie to pełni również rolę łącznika kilku szlaków turystycznych. Kobyla Góra jest też miejscem, skąd można z południowych stoków tego wzniesienia zaobserwować przy sprzyjającej pogodzie Sudety Wschodnie oraz elektrownię Opole. Ze szczytu Kobylej Góry wracamy do Zmyślonej Parzynowskiej i przez Parzynów w Rzetnie dojeżdżamy do drogi krajowej nr 11. Przejeżdżając przez Parzynów koniecznie musimy zobaczyć Centrum Wiedzy i Nowych Technologii, które powstało w połowie 2014 roku. Jest to muzeum i jednocześnie obserwatorium astronomiczne. Myślę, że warto zajrzeć do tej nowoczesnej jednostki, ponieważ dysponuje doskonałym sprzętem do obserwacji astronomicznych. Kierujemy się w kierunku Kępna i dalej ze znakami do miejscowości Mikorzyn. Wioska leży przy drodze Kępno do Ruchów, około 10 km na północ od Kępna i 55 km od Kalisza. Liczy około 1000 mieszkańców. Wiele podań tłumaczy nazwę Mikorzyn. W tym miejscu, gdzie dzisiaj jest Mikorzyn, stała tylko karczma w samym środku puszczy, między bagnami. Obok niej biegł gościniec. Pewnego razu jechał nim wóz wyładowany beczkami soli. Pod tym ciężarem koła zapadły się w grząski grunt i wóz utknął na dobre. Widząc, że sytuacja jest beznadziejna, woźnica zaczął się modlić do Boga. Wtedy na drodze pojawiła się postać pustelnika. – Czego pragniesz? – zapytał pustelnik. Nieco zlękniony woźnica zawołał, pokazując na unieruchomiony wóz. – Pomóż mi, ratuj! Jeśli tu, na tym miejscu, wystawisz kaplicę noszącą moje imię, wyjedziesz stąd bez kłopotu – obiecał pustelnik. – A jakież to imię? – zapytał woźnica. Wtedy usłyszał – jam jest Idzi, sługa Boży, posłany tobie na ratunek. Woźnica natychmiast obiecał spełnić życzenie świętego, po czym bez trudu pojechał dalej. Dotarszy do karczmy, zostawił w niej dwie beczki solą, aby odciążyć wóz. Gdy po jakimś czasie powrócił połowę beczki, znalazł w nich nie sól, lecz pieniądze. Natychmiast poszukał cieśli i polecił mu wybudować obiecaną kaplicę, dokładnie w tym miejscu, gdzie widział świętego Idziego. Później stanął tam kościół z drzewa modrzewiowego, a jeszcze później kościół murowany. Dopomógł mu święty Idzi. Kupiec odwdzięczył się, fundując w tym miejscu kaplicę. Ludowe podanie głosi, że w miejscu, gdzie ukazał się święty Idzi, pojawiło się źródełko, z którego od wieków pielgrzymi czerpią wodę, wierząc w jej właściwości lecznicze. Źródełko ładnie obudowane jest czynne do dziś. Inne podanie mówi, że majątek szczęścia nie daje. Tak mógł powiedzieć dziedzic Mikorzyna wraz ze swoją małżonką. Mimo, że byli bogaci, ich życie było bardzo smutne, gdyż nie mieli dzieci. Pewnego dnia zjawił się u nich strudzony wędrowiec i poprosił o gościnę. Widząc zasępione twarze gospodarzy, zapytał o przyczynę ich smutku. Gdy ją wyjawili, poradził, aby wznieśli w Mikorzynie kościół ku czci świętego Idziego. Zrobili tak, jak im radził. Wkrótce przeżyli wielką radość. Narodził się im syn. Zaś do zbudowanego przez nich kościoła często przychodziły pary małżeńskie, aby prosić o dar potomstwa lub o to, by ich dzieci zdrowo się chowały. Sama wioska ma bogate tradycje historyczne, jako teren osadnictwa, które miało miejsce na setki lat przed chrztem Polski i ustanowieniem państwowości. Nazwa Mikorzyn prawdopodobnie pochodzi od rycerza Mikory z rodu Gryfitów. Już w latach 1146-1153 w źródłach występuje jako darczyńca klasztoru świętego Wicentego we Wrocławiu, któremu nadaje dziedziczną wieś Mikorzyn. Rozległa parafia wraz z kościołem świętego Idziego potwierdzona jest już w 1266 roku i wskazuje, że osada należy do najstarszych na tym terenie. Do wybuchu II wojny światowej wieś zawsze miała prywatnych właścicieli. W okresie międzywojennym właścicielem był Jan Iwański, a później Czesław Morek. W księgach grodzkich zapisano, iż w 1445 roku działał jeden młyn, a 35 lat później były już dwa młyny, co świadczyło o zamożności mieszkańców. Mikorzyn położony jest na terenie obszaru krajobrazu chronionego Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska. Na terenie wsi znajduje się pałac otoczony parkiem, zespół pałacowo-parkowy. W parku rośnie grupa pięciu dębów szypułkowych, objęta ochroną prawną jako pomnik przyrody. W centrum wsi można podziwiać aleję dębową, zaliczaną do niewielu występujących na terenie gminy Kępno pomników przyrody. Ze względu na korzystne właściwości klimatyczne oraz walory krajobrazowe, Mikorzyn uzyskał status miejscowości letniskowej. W centralnej części wsi nad trzema zbiornikami wodnymi zlokalizowany jest ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Zajmuje ponad 16 hektarów powierzchni. Ośrodkiem wypoczynkowym w Mikorzynie od 1993 roku zarządza na podstawie umowy o administrowanie z Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie Stowarzyszenie Społeczne imienia Mikory. Jest tu kilkadziesiąt prywatnych domków letniskowych. Przez miejscowość przepływa rzeka Rudnica, obecnie zasilająca trzy niewielkie zbiorniki wodne na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Pośród pól otaczających wioskę znajdują się pozostałości niegdyś uczęszczanej drogi oraz młyna, który stał poza obrębem dzisiejszego Mikorzyna. Ilustruje to bogatą historię wykorzystywania zasobów wodnych oraz skomplikowany system spiętrzania wody. Ciekawym wydarzeniem archeologicznym było odkrycie w połowie XIX wieku tzw. kamieni mikorzyńskich. Kamienie mikorzyńskie to dwa nieckowate kamienie żarnowe z domniemanymi wyobrażeniami słowiańskich bóstw i napisami runicznymi, odkryte rzekomo w wielkopolskim Mikorzynie. W liście z 10 czerwca 1856 roku Piotr Droszewski, brat ówczesnego właściciela Mikorzyna i domniemany autor fałszerstwa, powiadomił lokalną gazetę o odkryciu słowiańskiego kamienia nagrobnego. Kamień miano wykopać przypadkowo jesienią tego roku w ogrodzie dworskim. Droszewski pisał także, że znajdowała się pod nim urna, która miała się rozsypać po wyciągnięciu jej na powierzchnię, zaś okoliczni mieszkańcy w zeszłych latach znajdowali inne artefakty tego typu. Krążyła pogłoska, jakoby kilkadziesiąt lat wcześniej odkopano podobne kamienie wmurowane potem w fundamenty mikorzyńskiej karczmy. W sierpniu 1856 roku pojawiła się informacja, że pod rosnącym w lasku brzozowym dębem wykopano kolejny kamień. Kamień pierwszy przedstawia rzekomo boga Prowę i 13 znaków runiczych, drugi wizerunek konia i 21 run. Istniały różne koncepcje odczytania napisów na kamieniach na podstawie ich podobieństwa do run skandynawskich. Wieść o odkryciach w Mikorzynie szybko stała się sensacją. O ich autentyczności przekonani byli Józef Łebkowski, Aleksander Narcyz czy Wojciech Cybulski. Napisy runicze na kamieniach wykorzystywano jako dowód na istnienie pisma słowiańskiego. Autentyczność kamieni mikorzyńskich podważono już w latach 70. XIX wieku. Krytycznie na ich temat wypowiadali się m.in. Karol Streicher, Antoni Małecki czy Zygmunt Gloger. Joachim Lelewel pisał o nich jako o dowcipie. Wątpliwości bardzo szybko wzbudził fakt, że w jednej relacji o prowem autorstwa Helmolda znajduje się wzmianka, że bóstwo to nie posiadało żadnego posągu. Streicher wykazał, iż postać Prowe jest niemal identyczna z podobną postacią znaną z idoli Pyrlwickich i została najprawdopodobniej odrysowana z jednej z prac Lelewela. Zaś konik z drugiego kamienia wyglądał jak ten z odkrytego niedługo pod kamieniami posągu tzw. Światowida. W centrum Mikorzyna znajduje się kościół świętego Idziego. Świątynia wybudowana w latach 1928-1933, a wykończona po zakończeniu działań II wojny światowej, ma charakter neobarokowy. W 1999 roku kościół w Mikorzynie został ustanowiony sanktuarium świętego Idziego. Ważnym wydarzeniem od stuleci jest odpust ku czci świętego Idziego. Uroczystości odpustowe odbywają się od ostatniej soboty sierpnia i trwają do pierwszej niedzieli po 1 września. Do Mikorzyna przybywają wtedy tysiące pielgrzymów z całego kraju. Mikorzyn nazywany jest polską stolicą świętego Idziego. Znane nam są wielkie miejsca święte, które nazywamy sanktuariami narodowymi, jak na przykład Jasna Góra, Licheń czy Święta Lipka. Wśród tych wielkich są i małe. Nie znaczy, że tutaj Pan Bóg mniej rozdziela łask. W mojej miejscowości, na wiosce sanktuarium, często powstaje w przeciągu wielu długich lat. 4 września 1999 roku sanktuarium świętego Idziego potwierdził odpowiednim dekretem ksiądz biskup Stanisław Napierała, ordynariusz diecezji kaliskiej. Tradycja mówi, że od początku naszych dziejów święty Idzi zjawiał się w tym miejscu, gdzie teraz stoi kościół. Pomagał ludziom w różnych sprawach. Od wieków w przekonaniu społeczeństwa święty Idzi w Mikorzynie to święte miejsce. Kroniki podają, że w czasie zaborów przychodzili tu pielgrzymi z Wieruszewa, Wielunia, ze Śląska, Sycowa, Oleśnicy i aż Strzebnicy, nie licząc całej południowej Wielkopolski. W okresie letnim najwięcej ludzi przychodzi na modlitwę. Z księgi wpisów wynika, że są z różnych stron Polski. Natomiast na tygodniowy odpust, zwłaszcza zakończenie, przychodzi kilka tysięcy wiernych. W Mikorzynie parafia świętego Idziego istnieje od co najmniej 700 lat. Z drewnianego starego kościoła pochodzi drewniana naturalnej wielkości figura świętego Idziego z łanią. Pierwszą informację o figurze świętego Idziego w Mikorzynie czerpiemy z wizytacji kanoniczej z 1634 roku. Figura należy niewątpliwie do najwartościowszych dzieł snycerskich epoki późnogotyckiej. Figurę wykonał Tilman Reines Schneider. Owoce jego pracy można spotkać w Niemczech, w Danii i w Polsce, na przykład na Śląsku oraz w Ostrzeszowie. Jest to figura świętego Jana Ewangelisty. Figura znajduje się w głównym ołtarzu i jest zasłaniana ruchomym obrazem. Tak zasłonięta przetrwała okres wojny. Świątynia powstała na Palach, na podmokłym terenie, w miejscu objawienia się świętego Idziego. Mikorzyn jest jednym z najstarszych ośrodków kultu świętego Idziego w Polsce. Kościołów pod wezwaniem świętego Idziego jest niewiele. Jest piękny kościół romański w Nowłodzu, gotycki w Wiślicy, no i oczywiście w Mikorzynie. Mikorzyn od 999 roku aż do 1821 roku należał do diecezji wrocławskiej, potem do poznańskiej, a obecnie do kaliskiej. W czasach rzymskich przebiegał tędy szlak bursztynowy, który ze Śląska zmierzał przez Kalisz do Gdańska. W czasie działań II wojny światowej kościół był zamknięty. Jest ciekawe wydarzenie związane z początkiem II wojny światowej. Dnia 1 września 1939 roku, około godziny 8, żołnierze Wehrmachtu, zbliżając się do Mikorzyna, zauważyli liczne flagi proporczyki, które parafianie rozwieszali w dzień odpustu świętego Idziego. Była również piękna wykonana z gałęzi dębowych, brama. Zostało to odebrane jako wyraz radości z wkroczenia oddziałów niemieckich, które udały się dalej niczego nie niszcząc. Mieszkańcy Mikorzyna uważają, że jest to cudowne ocalenie, gdyż w następnych miejscowościach, w Torzeńcu i Wyszanowie, w pierwszych dniach wojny doszło do masowych egzekucji miejscowej ludności, a w czasie II wojny światowej mieszkańców Mikorzyna nie wywożono na żadne roboty. Dziś kończymy zwiedzanie i wędrówkę po południowych krańcach Wielkopolski. Mam nadzieję, że poznane tereny i zabytki okazały się warte odwiedzenia i poznania.